spodziewany gość.
W studiu Radio Kielce Ewa Okońska. Dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem Michał Sieradzan, przedsiębiorca, podróżnik i fotograf. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
Przedsiębiorca, podróżnik, fotograf. Czego jest z tych rzeczowników w Panu najwięcej?
Ostatnio tak, fotograf.
Jednak?
Tak, tak. Z prowadzeniem działalności gospodarczej w sumie pożegnałem się w 2004 roku. Także sporo czasu już minęło. Dzięki temu też mogłem zacząć podróżować. Miałem więcej czasu. I faktycznie dużo podróżowałem, ale też przyszedł taki moment, że zauważyłem, że można wykonywać zupełnie małe, mikroskopijne podróże i też przemieszczać się w bardzo ciekawe miejsca.
O tych podróżach, o fotografii będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy też słuchać Pana ulubionych utworów muzycznych. Ciekawa jestem tej Pana playlisty. Co na początek?
Według mnie piosenki się słucha z wielu powodów, ale zawsze jest jakiś powód. Piosenka, która mnie wzrusza ostatnio, której bardzo lubię słuchać, to jest Oju Luzi Czerwona Kałyna. Piosenka bardzo ważna w tych czasach i polecam Państwu.
Rzeczywiście wzruszający utwór. Z prawdziwą przyjemnością posłuchamy.
Oju Luzi, czerwona kalina, pochyliła się. Czegoś nasza sławna Ukraina zażurzyła się. A my tu czerwoną kalinę widzimy. A my naszą sławną Ukrainę Перебеземо. Ою, Лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо.
Naszym gościem jest dziś Michał Sieradzan, którego wystawa akurat teraz w Warszawie, w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, wystawa Zabytek Zbyteczny, pokazująca obiekty staropolskiego zagłębia przemysłowego.
Wystawa, o której pani mówi, to jest mój debiut, można powiedzieć, samodzielny debiut
w sensie wystawy.
Uczestniczyłem w wystawach zbiorowych również wcześniej w Warszawie. Natomiast tutaj zebrałem zdjęcia wykonywane przez ostatnie 3 lata w miejscach, które określane są jako zabytki po staropolskim zagłębiu przemysłowym. to są takie miejsca, w których kiedyś bardzo silnie, bardzo intensywnie prowadzono działalność gospodarczą od XVIII wieku. Przyczyniło się do tego położenie tych miejsc, dostępność do dużych powierzchni lasów, bo drzewo było potrzebne wtedy do produkcji żelaza. Były rzeki, które można było spiętrzać i napędzały one zakładowe urządzenia. Te miejsca wskazał tak bardzo już przemyślanie Stanisław Staszic. Tak się to zaczęło i tak powstał kompleks zakładów, które miały dostarczać żelazo dla polskiego przemysłu. W tej chwili z różnych powodów, najczęściej są to pozostałości tylko tych zakładów, ruiny. Często spowodowane to było powodziami, ale też rabunkiem po prostu ludzi, którzy szukali łatwego dostępu do kamienia, do metalu i rozbierali te już nieczynne zakłady.
I pan pojechał na tą Konecczyznę i zaczął to fotografować.
Zaczęło się od tego, że na pewnym plenerze na wschodzie Polski, na północy, na granicy z Białorusią zobaczyłem most. Zobaczyłem go tak jak wszyscy inni na tym plenerze, ale jak pokazywaliśmy sobie wieczorem zdjęcia, okazało się, że ja ten most widzę zupełnie inaczej niż inni. Ja widziałem w nim harmonię, symetrię i w sumie wszyscy byli zaskoczeni, łącznie ze mną, że to tylko ja tak widziałem.
Taki odbiór, tak.
Tak. I po tym plenerze postanowiłem wjechać do Maleńca, o którym mi ojciec opowiadał już dawno temu, że to jest ciekawe miejsce. Tam przypadek zrządził, że mimo że muzeum już było zamknięte, spotkałem przesympatycznego Macieja Chłopka, którego stąd serdecznie pozdrawiam, który oprowadził mnie po muzeum, mimo że już było po pracy, i nawiązała się taka fajna nić porozumienia. Ja mu wysłałem zdjęcia, które w trakcie tego obchodu robiłem. On mi zaproponował, że jeszcze mogę pojechać w parę innych miejsc i coś sfotografować. Tak się zaczęło. Można powiedzieć, że przyczyniła się też do tego pandemia, że nigdzie nie mogłem wyjeżdżać. W związku z tym jeździłem właśnie w te okolice. Maleniec, Sielpia, Skarżysko, Doły Biskupie. Około 30 miejsc odwiedziłem, robiąc zdjęcia. I to też była ciekawa sytuacja, bo najpierw prowadziła mnie ciekawość fotograficzna. Później zacząłem kupować książki i wypożyczać książki z biblioteki o Zagłębiu Staropolskim. Zacząłem dowiadywać się niesamowitych historii ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali z Anglii, z Niemiec, z Włoch i często zostawali. Asymilowali się z miejscową ludnością, zakładali rodziny. Uświadomiłem sobie wtedy, jak wielkim przedsięwzięciem był ten Staropolski Okręg Przemysłowy i jak mało my, mieszkańcy tego regionu, wiemy na ten temat. To wiedzą historycy, to wiedzą ludzie, którzy się specjalizują w tej akurat dziedzinie. No, my nie wiemy zbyt wiele, a warto by było, bo ja uważam, że każde dziecko stąd powinno wiedzieć, co zrobili tutaj ludzie w czasach, kiedy my nie mieliśmy takiego bytu państwowego, jak mamy teraz.
To może warto by, żeby ta wystawa przyjechała do Kielc.
Zabiegam o to, żeby ona pojawiła się w Kielcach.
W Kielcach, czy gdziekolwiek tutaj na ziemi świętokrzyskiej?
No, na pewno byłoby miło. Robiłem takie sobie nadzieje, że ta wystawa będzie w Muzeum Historii Kielc, ale nie udało się na razie jakoś porozumieć. Niemniej jednak moja wizyta 2 lata temu w Muzeum Historii Kielc zaowocowała tym, że zorganizowano tam jakąś wystawę inną, ale przede wszystkim spotkali się ludzie, którzy coś na ten temat mają do powiedzenia i debatowali, co zrobić, żeby uratować od zapomnienia te miejsca. Zresztą z Maćkiem Chłopkiem byłem też w naszej regionalnej organizacji turystycznej w Rocie. Rozmawialiśmy tam z panią Małgorzatą Wilk-Grzywną na temat tego, że warto by było pobudzić do życia te miejsca, które są często zaniedbane. Zabytki często stoją na prywatnych gruntach, ogrodzone, niedostępne. co z tego, że tam jest tabliczka obok, jeśli ani nie ma parkingu, ani nie ma możliwości wejścia tam. Nie ma jakiejś poważnej, przemyślanej akcji promocyjnej dla tych miejsc. Choć są te miejsca wymieniane Duszkiem jako jedna z atrakcji naszego regionu. Ja odwiedzałem te miejsca po wielokroć. Starałem się robić zdjęcia w każdej porze roku. Po 5-6 razy byłem w tym samym miejscu, również o różnej porze dnia, ponieważ zupełnie inaczej światło operuje rano, inaczej wieczorem. Szukałem takich możliwości, żeby robić zdjęcia zaraz po deszczu, albo wręcz w trakcie deszczu, albo w czasie mgły, co widać zresztą na tych zdjęciach. Bo one potrafią oczarować nadal właśnie w takich momentach. Kiedy tam byłem, widziałem ludzi, którzy przyjeżdżali, rozglądali się i odjeżdżali w ciągu 5-10 minut. Czyli wiedzieli, że coś tam jest ciekawego, ale przyjeżdżali i byli rozczarowani. To jest smutne, ponieważ wydaje mi się, że jeśli tu mieszkamy i jesteśmy tymi lokalnymi patriotami, to powinniśmy o tym mówić i powinniśmy o to zadbać. Dla mnie przykładem tego, że można coś z tym zrobić, jest chociażby Sielpia. Pierwsze w Polsce muzeum techniki, powołane jeszcze w 1932 roku, potem odnowione po wojnie, zrabowane w czasie wojny przez Niemców, 72 wagony maszyn wywieziono stamtąd po to, żeby je przetopić na armaty. Jest to też bardzo ważny historyczny moment dla nas. To jest jakby kolejna rzecz, którą w czasie wojny straciliśmy. Jedynie zachowało się potężne, wspaniałe koło napędowe, które zaprojektował Filip Girard. Człowiek, którego imieniem nazwano miasto w Polsce, Girardów. Wynalazca, konstruktor i on też tam był. To też o czymś świadczy. To też daje poczucie, że to miejsce odwiedzali niesamowici ludzie.
Widzę, że nie tylko pasja fotografowania, ale także pasja do poznawania historii tych miejsc panu towarzyszy.
To się pojawiło, tak, to prawda. Dzięki fotografowaniu tych miejsc poznałem wielu wspaniałych ludzi. To też jest ciekawe. Świetna jest dzięki temu praca fotografa.
To teraz kolejna piosenka.
Proszę bardzo. Stargard in the Night, pana Andrusa. Uwielbiam tą piosenkę, bo to jest piosenka z cyklu tych, przy których się śmieje do łez.
Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajek i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza. Obok jakiś gość, co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności. W barze barman co nagrywa wszystkich gości. Kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam. Bezduszny ranek, świadkiem wielu plajt, był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du,
Cały czas z Państwem dzisiejszego wieczoru Michał Sieradzan, który, no tak jak sam mówi, jest przede wszystkim fotografem. Jak to się zaczęło?
Zaczęło się troszeczkę niefortunnie, bo można powiedzieć tak, zawsze miałem ochotę do robienia czegoś ciekawego i niezwykłego. Stąd można powiedzieć chęć występowania na scenie. W szkole często występowałem we wszystkich możliwych akademiach.
I stąd później próby dostania się do szkoły aktorskiej.
Tak, potem dwa razy zdawałem do szkoły teatralnej. Ale jeszcze powinienem wspomnieć o tym, że moje dzieciństwo i to, jak dorastałem, było mocno uzależnione od książek, które dostawałem od mojej mamy. Ja czytałem średnio jedną książkę dziennie przez jakiś okres między 5. a 8. klasą i chłonąłem te książki. Te książki trochę skrzywiły mi obraz świata, bo te książki oczywiście idealizowały świat, trochę wychowywały w tak duchu takim mało realnym i zderzenie z życiem później to nie było ciekawe, bo ja sobie wytworzyłem jakiś obraz świata zbyt idealistyczny. Ale myślę, że te książki też pomogły mi uwierzyć, że marzenia się spełniają. Więc ja marzyłem, że będę aktorem. To było ciężkie rozczarowanie, gdy się nie dostałem do tej szkoły teatralnej.
Czyli to marzenie się nie spełniło?
To się nie spełniło, ale mój przyjaciel Waldek mówi, słuchaj, a może byś ze mną pofotografował? Kupił sobie wtedy Zenita. Ja bardzo lubiłem Waldka, lubię go do tej pory. Mija już chyba 30 lat naszej znajomości. Wziąłem od ojca aparat, który leżał oczywiście głęboko zakopany gdzieś tam w szufladzie. I zacząłem z Waldkiem robić zdjęcia w naszej okolicy. Robiliśmy jakieś rudery, tu w okolicach herbów. Chodziliśmy, robiliśmy zdjęcia dzieciom. Tak się zaczęło. Potem, żeby móc robić ciekawsze zdjęcia, chciałem kupić lepszy sprzęt. 3 miesiące pracowałem łopatą w wykopie między Pocztą Główną w Kielcach, a dworcem. Wzdłuż dworca kopałem taki rów i zarobiłem na praktykę. Potem już na studiach, cały czas robiąc te zdjęcia, oczywiście analogowo, zrobiłem reportaż z umierającego lasu w
Karkonoszach.
W Karkonoszach, tak. I tam dostałem wyróżnienie, co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Edward Hartwig, osoba znana, myślę, nie tylko fotografom, uścisnął mi rękę, pogratulował i myślę, że tak naprawdę tchnął we mnie nadzieję, że mogę coś ciekawego zrobić, pokazać. No cóż...
No i później sypnęły się nagrody.
To nie tak było. Później to ja zająłem się biznesem, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Aha. Trochę działałem w konspiracji, bo byłem zaangażowany na studiach w taką podziemną, konspiracyjną pracę KPN-u. Tam też zdjęcia robiliśmy z kolegą, z Waldemarem, na użytek tej podziemnej prasy. No potem był okres, kiedy powiedzmy, mogłem fotografować dużo, bo wyjechałem do Stanów, byłem tam 1,5 roku, objechałem Amerykę dookoła samochodem, w 2,5 miesiąca podróżowałem, więc przywiozłem stamtąd niesamowitą ilość zdjęć. Andrzej Borys, wtedy mój znajomy fotograf, znany w Kielcach, mówi, słuchaj, może ty byś te zdjęcia pokazał w Warszawie mojemu znajomemu, Andrzejowi Świetlikowi. Ja mówię, no oczywiście, bardzo chętnie, zawiozłem, to były slajdy, robiłem na slajdach te zdjęcia, zawiozłem, on tak obejrzał, tam były parki krajobrazowe, no ja byłem zachwycony tym wszystkim, on mówi, no może to zdjęcie, i tu pokazał mi jakąś falę, takie krople, które gdzieś się rozpryskiwały. I pamiętam, że wtedy zapadłem się pod ziemię, bo wydawało mi się, że przywiozłem niesamowity materiał z Ameryki, a no tu tak. Człowiek mnie mocno osadził w tym wszystkim. Także to nie jest tak, że potem się sypnęły nagrody, bo tak naprawdę...
Ale było trochę tych nagród, prawda?
Było, ale dopiero wtedy, kiedy zacząłem fotografię traktować poważnie. Mhm. Zacząłem się doszkalać, zacząłem uczyć się, jak również pracować w postprodukcji, czyli jak obrabiać te zdjęcia, jak je przygotowywać, czym fotografować, o jakiej porze dnia. To wszystko ma znaczenie. No i ćwiczenie oka. ma znaczenie. Bo moje zdjęcia moim znajomym się zawsze bardzo podobały. Przy czym oni nie mieli porównania z tym, co robią inni ludzie, którzy robią tylko to. Ja to robiłem na początku w dużej mierze dla przyjemności.
I tak przy okazji.
Przy okazji czułem, że dużo podróżowałem, więc tych podróży przywoziłem dużo zdjęć. Faktycznie zdjęcia z podróży zyskały takie uznanie na konkursie Photo Viva Award i tam dostałem Grand Prix, czyli nagrodę nagród.
Główną, tak.
I to też miło, bo to Ryszard Chorowicz zauważył te zdjęcia i on był przewodniczącym tej komisji konkursowej, więc było mi bardzo miło.
I to jest ta najważniejsza dla pana nagroda?
Myślę, że ona jest najmilsza. Czy najważniejsza? Najważniejsze są przede mną.
No oczywiście, wiadomo, tego życzę. A proszę powiedzieć, co jest obiektem? Wspomniał pan, no już te zabytki, prawda? Staropolskie, ale też przyroda w dużej mierze, ale także postaci, bo przecież pan i portretuje.
Tak, bardzo lubię robić portrety ludziom. Robię je w tych miejscach, gdzie jestem. Nawet czasem to trwa 5 sekund, ale jakoś tak umiem nawiązać kontakt wzrokowy z człowiekiem, który widząc mój aparat, nawet nie rozumiemy się, bo powiedzmy jak byłem parę razy w Indiach, trudno się z tymi ludźmi porozumieć, tak. ale im to nie przeszkadza, że się ich fotografuje. Gorzej jest w Polsce na przykład, kiedy kogoś się poprosi o to, że chce się zrobić zdjęcie, to jest z tym problem. Kiedy jestem w Nowym Jorku i fotografuję ludzi na ulicach, nie mam z tym żadnego problemu, wręcz są zadowoleni, że ktoś zwrócił na nich uwagę i cieszą się.
Podchodzi człowiek z aparatem i...
Tak. A na ulicy można spotkać wiele ciekawych postaci i to jest bardzo, bardzo miłe.
To można powiedzieć taki kontakt wzrokowy bardziej...
Tak, to się zaczyna od tego, że jest ten kontakt, że ja kogoś dostrzegam i najczęściej proszę o to, że chciałbym mu zrobić zdjęcie. Czasem jest tak, że nie proszę, bo jest za mało czasu, żeby o to poprosić. Coś się dzieje i to trzeba wykorzystać. Ale w większości, jeśli widzę, że ktoś patrzy na mnie, zwrócił na mnie uwagę, to oczywiście, że proszę o to, żeby się zgodził na wykonanie zdjęcia. Czasem się nie zgadzają i ja też to rozumiem, bo nie każdy czuje się komfortowo. Ale jeśli ludzie się siebie lubią i akceptują, nie mają z tym żadnego problemu.
Posłuchamy kolejnej piosenki.
Bardzo proszę. To będzie Dust in the Wind zespołu Kansas.
Przypominam, naszym gościem jest dziś Michał Sieradzan, który nie tylko fotografuje, ale podróżuje i to, można powiedzieć, się ze sobą łączy, no bo te podróże wyzwalają w panu chęć pokazania tego później, prawda? Czyli uwiecznienia.
O pierwszej podróży już wspomniałem, takiej poważnej podróży. No, pierwsze podróże to były z ojcem do Sielpi. Mój ojciec tam prowadził ośrodek wypoczynkowy. Najpierw budował, potem prowadził. Więc to były pierwsze podróże, które starym takim typem Żuka, nie wiem, czy ktoś jeszcze, na pewno są słuchacze, którzy pamiętają. To ja siedziałem pomiędzy dwoma siedzeniami z przodu na takiej skrzynce drewnianej i to była moja podróż do Sielpi, która trwała około godziny. No ale za każdym razem to była przepiękna wyprawa dla mnie. Tym bardziej, że tam wtedy jeszcze Sielpia nie wyglądała tak jak teraz. To były lasy, piachy i ta piękna woda. Więc ja tam się czułem jak ryba w wodzie. Później były rajdy harcerskie w szkole i to też były piękne podróże. Natomiast taką poważną podróż odbyłem ze znajomymi, których spotkałem w Stanach Zjednoczonych i oni zaproponowali mi, żebym z nimi pojechał w podróż dookoła Ameryki i jechaliśmy 2,5 miesiąca odwiedzając co ciekawsze miasta i parki narodowe i to była wspaniała podróż i od tego się zaczęło.
Ten bakcyl już został połknięty, tak?
Tak. I marzyłem o kolejnych takich podróżach, ale potem przyszło ustatkowanie się, związek, dzieci.
No poważne obowiązki.
Tak, no i prowadzenie działalności gospodarczej, które przykuwa jednak człowieka do fotela. Ja oczywiście uciekałem od tego, jeździłem najpierw na nartach, potem na desce snowboardowej i byłem bardzo, bardzo zafascynowany snowboardem. Kiedyś przeczytałem artykuł o tym, że można zjechać na desce w dzikich zakątkach Kaukazu z Elbrusa. Zapisałem się natychmiast na taką wycieczkę. Po prostu wziąłem deskę i pojechałem na taką wyprawę. Wniosłem tą deskę na ten Elbrus i zjechałem z tej, niektórzy mówią, najwyższej góry w Europie, bo niektórzy twierdzą, że to nie Mont Blanc, tylko właśnie Elbrus. Ponad 5000 metrów. Było to wspaniałe przeżycie. Tam poznałem ludzi, którzy powiedzieli, słuchaj, to ty musisz z nami jechać w góry tak naprawdę. Nie na deskę, tylko w góry. Dobrze sobie po prostu tam radziłem i no, byłem przygotowany, bo dużo jeździłem na maratony rowerowe, także kondycyjnie dawałem radę. No i następna taka podróż to był wyjazd na Kilimandżaro. Przy czym to był spacer, można powiedzieć, po tym, co miało nastąpić później, bo kolejna duża wyprawa to był wyjazd na górę na Alasce, na McKinley'a. I to już było na tyle trudne i poważne wydarzenie, że no cóż, po powrocie, jak sobie zdałem sprawę z niebezpieczeństw, w których brałem udział, to sobie pomyślałem, no chyba trzeba zwolnić. Ale niedługo to trwało. Pojechaliśmy następnie na Mont Blanc, na który jednak nie wszedłem, bo dostałem jakiegoś udaru słonecznego i nie byłem w stanie z powodu bólu głowy. W międzyczasie, między tymi wyprawami górskimi, były wyjazdy fotograficzne do Indii. Było ich 5. Stamtąd też przywiozłem mnóstwo zdjęć. Była wystawa indywidualna, spora wystawa o Indiach, no, chyba 12 lat temu w Kielcach. Ale jakoś tak naprawdę nigdy nie czułem dłuższy czas, nie czułem się żadnym artystą, nie czułem się osobą powołaną do tego, żeby pokazywać te zdjęcia. To były zdjęcia do szuflady. Dopiero po jakimś czasie, kiedy zacząłem szkolić się w sprawach fotografii, uczyć się jej już na wyższym poziomie, zacząłem przypominać sobie, wybierać z tych zdjęć takie, które rzeczywiście udało mi się zrobić. Chwycić ten moment, chwycić ten błysk wokół, albo po prostu zarejestrować coś ciekawego i dzięki umiejętności znowu poznaniu możliwości kadrowania, postprodukcji, te zdjęcia dostawały nowego życia. I wtedy pomyślałem sobie, że warto je pokazać. Potem pomyślałem, że warto je wysyłać na konkursy.
No tak, i znowu zeszło na fotografię, a miało być o podróżach, tak? To zapytam jeszcze o podróż taką najbliższą. Czy coś jest w planach?
O tak. Znajomy, z którym zresztą w Ekwadorze wspinaliśmy się na wulkany, namówił mnie i moją partnerkę do tego, żebyśmy pojechali na Hawaje. Także 20 stycznia ruszamy.
To już całkiem niedługo.
Tak, ruszamy najpierw na zachodnie wybrzeże, tam zwiedzimy parę kultowych miejsc jak Kanion Antylopy czy Wielki Kanion, zobaczymy San Francisco i ruszymy na Hawaje. I tam będzie dopiero przygoda, bo będziemy spali w namiotach, będziemy stąpali po czynnych wulkanach.
I czuję już ten dreszcz emocji w panu.
Oczywiście, ale na tym się nie skończy, bo jak wylądujemy w Polsce i moi przyjaciele wrócą do domu, to ja z tego lotniska od razu lecę na Wyspy Zielonego Przylądka, gdzie z moim takim serdecznym kumplem Michałem Mrozkiem i jego całą ekipą, która się nazywa, ta jego inicjatywa nazywa się Pokochaj Fotografię, bardzo, bardzo lubię tą firmę i Michała. Lecimy na karnawał, właśnie na Wyspy Zielonego Przylądka, fotografować. Niestety zbiegły mi się te terminy tych wyjazdów i tak będę pielgrzymował. Także zapowiada się bardzo ciekawie początek roku.
No tak, to tego życzę, żeby było rzeczywiście owocnie i w tych fotografiach także. A teraz kolejny utwór muzyczny.
Postcard from Paraguay. Marka Knopflera. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand facing music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. A great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand facing music. So many reasons why I won't be sending from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards
From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
I ostatnia część naszej rozmowy. Przypominam, dziś naszym gościem jest Michał Sieradzan. Nie tylko podróżnik, nie tylko fotograf, ale także człowiek sportu, można powiedzieć. Już o niektórych dyscyplinach pan wspominał. To też jest związane z tymi podróżami przecież.
Na pewno kondycja pomaga podróżować. Tak. Na pewno tak. Byłem, można powiedzieć, dzieckiem bardzo aktywnym. Na tyle aktywnym, że często to przeszkadzało dorosłym. Kiedyś ponoć taka chodziła w rodzinie opowieść, że tato mnie odprowadził do przedszkola i ja po drodze sobie przypomniałem, że przecież jest bal maskowy, ja nie wziąłem maski Zorro. No i ojciec mówi: wie pani, ale ta maska Zorro to niestety została w domu i syn jej nie ma. A ta pani mówi: nie, syn to bez maski jest jak Zorro. Także faktycznie, no, byłem dzieckiem ruchliwym, uwielbiałem ruch. Potem prosiłem, błagałem ojca, żeby mnie zapisał na boks, na judo, ale nie chciał, więc ostatecznie zostałem tenisistą stołowym i nawet z sukcesami uprawiałem ten sport. Potem przyszła moda na tenis, więc ja się zakochałem w tenisie. Tenis ziemny grałem już później, jako dorosły człowiek też bardzo lubię ten sport, ale znowu przyszła nowa moda na karate i znowu z wielką radością trenowałem karate. W Kielcach jest bardzo mocny klub karate do tej pory. Pan Krzysztof Borowiec, nestor tego sportu w Kielcach, mnie szkolił i nieraz mi okopał nogę, tak że musiałem usiąść na ławeczce, żeby chwilkę odpocząć. No i tak pomału doszedłem od tego sportu później do nart, potem do snowboardu. A ostatnią taką wielką pasją był squash, który bardzo intensywnie uprawiałem. Nawet
no i jest pan mistrzem Polski.
Tak, zostałem mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej oczywiście, czyli mastersów powyżej 50 roku. Ale potem jeszcze pojawiło się coś bardzo ciekawego. Padel, też piękny sport, bardzo go lubię. Niestety już nie ma kortów w Bilczy. Zostały zamknięte, bo aż tak wielu chętnych nie było. Ach, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że startowałem jako reprezentant Polski w mistrzostwach akademickich w badmintona, bo będąc na studiach w Krakowie grałem w badmintona i wszedłem jakoś tak ekspresowo do reprezentacji uczelni i również tam bez jakichś wielkich sukcesów. Niemniej sam udział w takim wydarzeniu to już było wielkie przeżycie. Także faktycznie było trochę tych dyscyplin, które
i pewnie
uprawiałem.
Jeszcze będą nowe, prawda? Znając pana.
Mam nadzieję, że
nie
tak.
Nie wyklucza pan.
Mam nadzieję, że tak. Jestem zawsze chętny do podejmowania nowych wyzwań.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Słuchamy ostatniej pana piosenki.
To będzie piosenka Jethro Tull, Mats. Zapraszam.
A ja serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, Michał Sieradzan, podróżnik i fotograf, którego wystawa Zabytek Zbyteczny, poświęcona Staropolskiemu Zagłębiu Przemysłowemu, czynna jest w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Dziękuję. Dodam jeszcze, że do 12 lutego zapraszam serdecznie.
Oh, the leaden window opened, a jumble of the dancing candle flame, and the
first month of summer. Suicidal came, oh, suicidal came, and the new breeze chatted in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned a good breath and the long night awakened. Then we soared on powdered wings, circling out tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light, creatures of the candle. In our haystack madness, butterflies floating on the springtide high, oh, on the springtide high. The dancing candle flame.